A o czym u nas dziś? Ostatnich kilkanaście dni przyniosło serię burzliwych wydarzeń w amerykańskiej polityce. Najpierw świat śledził rosnącą presję na prezydenta Joe Bidena, by ten zrezygnował z ponownego ubiegania się o prezydenturę. Później doszło do nieudanego zamachu na kandydata republikanów na prezydenta Donalda Trumpa. W końcu Joe Biden podjął decyzję, że w listopadowych wyborach nie wystartuje. Jego miejsce najpewniej zajmie obecna wiceprezydent Kamala Harris, której ostatnie sondaże dają niewielką przewagę nad Donaldem Trumpem. Jak zakończy się ten wyścig? Trudno przewidzieć. Jedno jest pewne. Będzie to kluczowe głosowanie nie tylko dla Ameryki, ale także dla chociażby Polski. Od wyniku głosowania zależeć będzie m.in. polityka USA wobec Ukrainy, a więc to, czy Rosja zbliży się do granic Rzeczpospolitej. A zatem, jaka jest stawka głosowania w USA? Oto zapytałem pisarza, dziennikarza, korespondenta wojennego Tomasza Grzywaczewskiego.
Myślę, że tę stawkę być może najlepiej podsumowują słowa szefa sztabu armii brytyjskiej, które zostały opublikowane przez brytyjski magazyn The Times. Głównodowodzący armii Wielkiej Brytanii powiedział, że w ciągu 3 lat może dojść do dużej, w domyśle globalnej wojny, że Rosja odnawia zasoby, modernizuje armię i będzie chciała się zemścić na państwach zachodnich za ich obecne wsparcie dla Ukrainy. Jednocześnie Chiny przygotowują się do konfrontacji o Tajwan. To oczywiście nie jest przesądzone, że ta konfrontacja miałaby przyjąć formułę takiej bezpośredniej inwazji. Tutaj eksperci podkreślają, że dokonanie desantu na Tajwan to byłaby operacja o wiele większa niż desant aliantów w Normandii w 1944 roku, więc scenariusze są takiego ataku różne. No ale to jest taki głos, który pokazuje, że świat wkroczył na trajektorię, która może prowadzić do naprawdę globalnego starcia na różnych teatrach działań, zarówno na tym teatrze Indo-Pacyfiku, walki z Chinami o Tajwan, ale również tutaj w Europie. Także jak widać, Brytyjczycy biją na alarm, także stawka jest ogromna. Mam też wrażenie, że dzisiaj kandydaci walczący o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych zdają sobie sprawę, że ich kadencja może przypaść na przełomowe wydarzenia w historii świata. Że nowy gospodarz gabinetu owalnego znajdzie się w sytuacji, gdzie być może będzie prezydentem czasu wojny. Także rzeczywiście ta stawka jest ogromna. Jeżeli chodzi o to, w którą stronę pójdzie amerykańska polityka, tutaj wydaje się, że w przypadku ewentualnego zwycięstwa Kamali Harris, o ile otrzyma ona nominację, bo przypomnijmy, to jeszcze nie jest przesądzone. Wiele wskazuje na to, że Kamala Harris otrzyma tę nominację, została namaszczona przez prezydenta Bidena. Już jak widać popierają duża część establishmentu partii demokratycznej, a także, co jest chyba najważniejsze, darczyńców, którzy przekazali znaczne środki na jej kampanię. Także ona raczej tę nominację otrzyma, ale to jeszcze nie jest przesądzone. Natomiast Kamala Harris będzie bardzo zależna od swoich doradców otoczenia. Bardzo ważne jest to, kogo ona mianuje na swojego wiceprezydenta. Sama Kamala Harris ma niewielkie doświadczenie w sprawach międzynarodowych. Ona w swojej działalności skupiała się raczej na kwestiach takich jak chociażby kwestie ekologiczne, walka z globalnym ociepleniem, prawa reprodukcyjne, kwestie równości społecznej. Natomiast właśnie polityka zagraniczna nie była jej głównym obszarem działalności, chociaż ona pojawiała się na różnych forach, na przykład na szczycie pokojowym w sprawie Ukrainy, w Szwajcarii. Tym niemniej, jak mówię, tutaj ważne jest to, kto będzie w gronie jej doradców, kto będzie jej wiceprezydentem. Jeżeli chodzi z kolei o Donalda Trumpa i J.D. Vance'a, rzeczywiście ten J.D. Vance miał bardzo krytyczne powiedzi odnośnie Ukrainy. Zresztą myślę, że on może być właśnie w tym tandemie, może być tym politykiem, który będzie mocno, jeszcze mocniej niż Trump, akcentował kwestię ewentualnego amerykańskiego izolacjonizmu. Natomiast tutaj też warto przyjrzeć się tym opiniom, które płyną ze środowiska wokół Donalda Trumpa. Ja uważam, że warto chociażby uważnie wsłuchiwać się w to, co mówi Elbridge Colby. On jest ekspertem, ale też politykiem, pełnił wysoką funkcję w pierwszej administracji Donalda Trumpa. Zresztą w roku 2017-18 był odpowiedzialny za przygotowanie Narodowej Strategii Obrony, w której po raz pierwszy w taki wyraźny sposób wskazano na Chiny jako tego głównego amerykańskiego rywala, przeciwnika. I Elbridge Colby bardzo jakby akcentuje, i myślę, że to jest taka kwintesencja myślenia Trumpa, jego otoczenia w polityce międzynarodowej, że Stanów Zjednoczonych nie stać na to, żeby angażować się na dwóch teatrach wojen, na dwóch frontach. Po prostu Ameryka ma zbyt małe zasoby, nie jest w stanie prowadzić wojny i w Europie, i w obszarze Indo-Pacyfiku. W W związku z tym Waszyngton powinien skoncentrować się na Chinach, na Tajwanie, już jak mówię umownie, na całym tym obszarze zachodniego Pacyfiku, a Europa musi przyjąć na siebie ciężar powstrzymywania i ewentualnej wojny z Rosją. I chyba to jest właśnie ta kwintesencja myślenia, czyli mamy dwa teatry działań, które są też pokazywane w taki sposób rozłączne, czy one się nie łączą. Mamy dobrze, że Amerykanie robią swoje, Europa robi swoje. To jest inne myślenie niż to, które reprezentuje czy to demokraci, czy też część amerykańskich ekspertów, którzy z kolei, jak chociażby Andrew Michta, którzy wskazują, że te dwa teatry są ze sobą nierozerwalnie połączone. Nie można myśleć o powstrzymywaniu, czy nawet wojnie z Chinami, w oderwaniu od Rosji. To są po prostu dwa obszary, ale tak naprawdę mówimy o jednym konflikcie i Amerykanie muszą angażować się na obydwu tych frontach. Colby i w związku z tym Republikanie mówią co innego. I tutaj wydaje się, że będzie bardzo mocno wzrastała presja, gdyby Trump został prezydentem, na to, że po prostu Europa musi płacić za swoją własną obronę. To oczywiście nie oznacza, że Waszyngton w ciągu jednego dnia wycofa się z NATO oraz zmusi Ukrainę do pokoju. To też ja bym tutaj nie odczytywał w taki bezpośredni sposób słów Trumpa. No on jest showmanem, uwielbia takie po prostu proste recepty na proste rozwiązania trudnych problemów. Ale jak mówię, to będzie to przesunięcie nacisku. Czyli Europa niech się zajmie Rosją, my musimy zajmować się Chinami. Oczywiście to jest niebezpieczne z punktu widzenia Ukrainy, ale tutaj też warto zauważyć, że kilka dni temu prezydent Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem, co oznacza, że Kijów zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia i będzie dążył do ustanowienia i utrzymania kanałów komunikacji po to, żeby jednak zapewnić sobie wsparcie Waszyngtonu.
To może być przełomowa jesień, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, bo pojawiają się też sondaże mówiące o tym, że rośnie liczba Ukraińców, którzy opowiadają się za pewnymi koncesjami terytorialnymi na rzecz Rosji w zamian za zawarcie pokoju. Rok temu to było około 10% Ukraińców, teraz według najnowszych badań to jest około 30-30,5% Ukraińców, którzy mówią, tak, część terytorium oddajmy, ale zakończmy te wojny. Do tego mamy te wątki amerykańskie, o których ty mówisz, chociażby o tym nastawieniu czy to wiceprezydenta ewentualnego, czy też samego prezydenta Donalda Trumpa, jeśli faktycznie on dojdzie do władzy. Dochodzimy do takiego momentu, w którym jakoś ten konflikt, ta wojna na Ukrainie będzie musiała być w jedną albo w drugą stronę rozwiązana, bo to mówi też J.D. Vance, że ile możemy wysyłać broni, nie widzimy tutaj przełomu, nie widzimy, żeby Ukraińcy przybliżali się do momentu, w którym wyprą Rosjan z okupowanych terytoriów, ile jeszcze osób ma zginąć, zakończmy tę wojnę.
Rzeczywiście w społeczeństwie ukraińskim narasta chyba przekonanie, że będzie trzeba myśleć o jakiejś formule pokojowej. To jeszcze nawet z badań strategicznych wynikają różne warianty tego poparcia. Na przykład jeden z wariantów zakładałby wyzwolenie całości obwodów chersońskiego i zaporowskiego, a jednak pozostawienie pod okupacją obwodów, części obwodu donieckiego i łuchańskiego. I na przykład poparcie takiego wariantu jest jeszcze wyższe, tam nawet sięga kilkudziesięciu procent. No, trzeba pamiętać, że jednak ta wojna na wyczerpanie rzeczywiście powoduje zmęczenie społeczeństwa ukraińskiego. Wojska ukraińskie mierzą się też z niedoborami po prostu żołnierzy. Chociaż najnowsze dane pokazują, że swoje jakby informacje o służbie wojskowej zaktualizowało około 4 milionów Ukraińców, którzy są zobowiązani do służby wojskowej. I widać, że Ukraina uzupełnia te braki na mocy nowej ustawy mobilizacyjnej, która została uchwalona wiosną tego roku. No ale to wszystko zajmuje czas. Czas zajmuje szkolenie, przygotowanie żołnierzy. Widać, że Ukraińcy wprowadzają też swoje odwody do walki. Sytuacja na froncie jest bardzo trudna. Rosjanom w ciągu tak naprawdę ostatnich 3-4 tygodni udało się dokonać pewnych taktycznych włamań na kilku kierunkach. Między innymi w okolicach miasta New York i Toreck, na kierunku na Charków, na kierunku na Pokrowsk, zajęcie takiej niewielkiej wsi Progres, która jednak ma znaczenie operacyjne. Także sytuacja jest trudna i rzeczywiście też nawet sam Zełenski wysłał takie sygnały, że być może konieczne będą rozmowy pokojowe. Także nie można wykluczyć takiego wariantu, że ta wojna zakończy się jakoś do końca tego roku albo na wiosnę przyszłego roku. No i to rzeczywiście będzie takie rozwiązanie, które będzie oznaczało okupowanie części terytorium Ukrainy przez wojska rosyjskie. To znaczy w tym momencie nie ma żadnej perspektywy, żeby Ukraina była w stanie wyzwolić wszystkie okupowane terytoria. Znaczy, to jest poza zasięgiem na chwilę obecną. Tutaj oczywiście już niedługo mają nad ukraińskim niebem pojawić się samoloty F-16, ale to nie zmieni w sposób strategiczny sytuacji na polu bitwy. To oczywiście da pewną przewagę stronie ukraińskiej, ale i to nawet mówią o tym wojskowi ukraińscy, te samoloty będą musiały operować około 40 km od linii frontu, żeby uniknąć zestrzelenia przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Także to nie będzie jakiś taki, pozwolę sobie na anglicyzm, game changer, który po prostu wywróci ten front. To raczej pozwoli go ewentualnie ustabilizować. Także widać, że zmierzamy w pewnym sensie w stronę pokoju, ale to będzie pokój, który usankcjonuje rosyjskie zdobycze terytorialne. No i to jest coś absolutnie niebywale niebezpiecznego, bo to będzie sygnał wysłany do Kremla, że jego polityka no, przyniosła efekty w pewnym sensie. Tak? W sensie łamanie prawa międzynarodowego, deptanie takiego instytucjonalnego porządku świata, deptanie praw człowieka, dokonywanie zbrodni wojennych, to wszystko może ujść bezkarnie. Są też te obawy, o których rozpoczęliśmy naszą rozmowę, wyrażane przez szefa sztabu armii brytyjskiej, te 3 lata, czy może 5 lat, no to już powiedzmy są większe, bardziej szczegóły, jeżeli mówimy o tej osi czasu, horyzoncie czasowym.
Poza tym tego nie wiemy.
Tego nie wiemy, ale są bardzo, uważam, są bardzo, bardzo niepokojące i uważam, że należy je brać absolutnie poważnie. I to nie jest tak, że ponieważ dzisiaj Rosjanie biją się o jedną, drugą, trzecią wioskę i zajmują po kilka kilometrów terenu i wprowadzają do walki czołgi T-62, to Rosjanie są nieznaczącą już siłą militarną. Nie, nie, to tak to nie wygląda. Rosjanie cały czas utrzymują bardzo duży potencjał wojskowy. Oni wysyłają na front właśnie dużo starszego sprzętu. Ewidentnie widać, że systemy bardziej zaawansowane, nowocześniejsze, chociażby jeżeli chodzi o siły lotnicze, oszczędzają na potencjalnie większy konflikt. Ich kompleks zbrojeniowy jest rozgrzany do czerwoności. Ponadto zdobywają uzbrojenie z innych krajów, Iran, Korea Północna, Chiny, to już bardzo dużo wskazuje na to, że Chiny dostarczają broń Rosji. Także Ukraina być może będzie zmuszona do jakiegoś pokoju, po prostu po to, żeby nie stracić więcej terytorium, ale to tylko odsuwa w czasie potencjalnie o wiele większy konflikt.
A jakie jest Państwa zdanie? Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.